To my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty.
Dzień dobry, ja na badanie.
Dzień dobry, proszę się położyć i odsłonić brzuch.
Tutaj?
Proszę nie rozmawiać. Proszę nabrać powietrza i nie oddychać. Proszę pana, ale proszę do brzucha nabrać powietrza i przez chwilę nie oddychać. Jeszcze raz poproszę. Proszę trzymać, jeszcze chwilę proszę. Może pan wypuścić powietrza. I proszę się położyć na prawym boku, na lewym boku. Dziękuję, proszę się wytrzeć, proszę poczekać chwilę na poczekalni, zaraz dam panu wynik.
Ale, panie doktorze, ja byłam na piersi umówiona.
Proszę pani, proszę wyjść, poczekać na wynik, resztę panu zgodni ze swoim lekarzem. Dziękuję bardzo.
Ale ja tylko chciałam jeszcze zapytać.
Słucham.
To może innym razem, bo pan doktor taki zajęty, to ja już zapytam mojej pani doktor.
Pani widziała tą kolejkę na zewnątrz? Proszę nie zabierać mi czasu. Badanie jest wykonane zgodnie ze skierowaniem. Proszę się udać do lekarza. Lekarz wszystko pani powie. Do widzenia.
Dziękuję, że mnie pan przyjął.
Dziękuję również.
Dobra, cięcie, słuchajcie, mamy to. Pewnie gdybyśmy zostali poproszeni o napisanie sceny do polskiego filmu, może jakiegoś dramatu, może jakiejś komedii, tak byśmy to napisali i tak byśmy to rozegrali.
Bo my jesteśmy grzeczni, raczej byśmy nie nagrali takiej sceny jak z filmu Służby Specjalne.
Takiej pewnie byśmy nie nagrali, może byśmy wykreowali inny wizerunek ultrasonografisty, ultrasonografistki. My wcale się nie cieszymy, że taką scenę nagrywamy, ale mamy gdzieś świadomość, że takie sytuacje się dzieją, że takie sytuacje się zdarzają.
Ja bym powiedział nawet, że to nie jest to, że takie sytuacje się dzieją, się zdarzają. Mamy nadzieję, że to jest mniejszość, że to jest już unikat na rynku usług medycznych, to co nagraliśmy przed chwilą, czy próbowaliśmy nagrać, ale niestety taki mit często krąży o radiologach i o ultrasonografistach wśród pacjentów.
No i jak mówi Staszek Sojka, dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie, to nas boli i my o tym otwarcie.
I chcielibyśmy, żeby nasi pacjenci też otwarcie mówili o tym, co ich boli, w znaczeniu dosłownym, wtedy, kiedy przychodzą na badanie USG. Żeby ten ciemny gabinet nie kojarzył się ze strefą ciszy i mroku, ale bardziej z taką kozetką troszkę jak u psychoterapeuty, gdzie możemy powiedzieć, co nas naprawdę boli, po to, żeby ktoś nam był w stanie pomóc.
Tutaj bardziej nie o to chodzi, żeby gadać i nawijać, tak jak u fryzjera czy u kosmetyczki, ale bardziej chodzi o to, żeby pacjenta wysłuchać. Ale żeby go wysłuchać, trzeba stworzyć takie warunki, żeby ten pacjent mógł mówić. Czasami jest taka sytuacja, że to, co jest na ekranie, jest na tyle absorbujące, że ciężko jednocześnie słuchać, mówić i oglądać. Wówczas można wprost powiedzieć, że wrócimy do tego tematu, chętnie o tym porozmawiam, proszę dać mi minutkę, tutaj się skupię i zaraz przejdziemy do odpowiedzi na pana pytania. Wszystko jest kwestią komunikacji i ta komunikacja, ja się obawiam, to w ogóle nie tylko wśród braci lekarskiej, ale i w narodzie za nim.
Oczywiście i wcale tu nie chodzi o to, żeby znaleźć jeden obowiązujący model, bo jak sam zauważyłeś, część z nas nie potrafi mieć takiej podzielnej uwagi, że jednocześnie bada i rozmawia z pacjentem, ale chodzi przede wszystkim o stworzenie tej atmosfery, która sprzyja otwartości pacjenta, która budzi zaufanie pacjenta do lekarza i lekarza do pacjenta i która daje szansę w taki sposób zbadać pacjenta, żeby rozwiązać problem, z którym on do nas trafia.
Żeby zbudować więź diagnostyczno-terapeutyczną, bo to, że pacjent mówi i opowiada, to my powinniśmy wykorzystać na naszą korzyść. To powinno być, już tak mówiąc zupełnie wprost, ułatwienie naszej roboty, a nie utrudnienie. bo musimy wiedzieć, że USG to nie jest takie badanie, w którym liczymy narządy, sprawdzamy, czy one dobrze wyglądają, ale to jest takie badanie, podczas którego dochodzimy do przyczyny pacjenta dolegliwości. Mamy pewien standard badania, mamy pewien schemat, ale my go modyfikujemy u każdego pacjenta, rozszerzamy o konkretne badania, czasami zmieniamy technikę, czasami rozbudowujemy tą technikę. To dotyczy wszystkiego, od badania piersi, sonomammografii, poprzez jamę brzuszną, jądra, czasami wykraczamy zupełnie na inne obszary. Ta rozmowa z pacjentem pozwala nam spersonalizować wystandaryzowane badanie.
O, i to jest chyba trafne określenie tego, do czego dążymy w tym podcaście, o tej personalizacji badania. Nie można w ten sam sposób badać każdego pacjenta. Nie można w ten sam sposób prowadzić rozmowy z każdym pacjentem. Są pacjenci, którzy oczekują od nas rozmowy przez całe badanie. Są pacjenci, którzy liczą na ciszę podczas badania. Naszym zadaniem jest wyczuć to, czego oczekuje pacjent, ale przede wszystkim wyczuć problem w sensie nosa klinicznego, problem, z którym pacjent przychodzi, żeby zmodyfikować to nasze badanie. Przestrzegamy po części troszkę przed takim schematycznym badaniem każdej jamy brzusznej, każdej tarczycy. Tak jak wspomniałeś, wykonania kilku standardowych pomiarów, kilku standardowych przekrojów, opisania tego i zaproszenia następnego pacjenta, często tylko i wyłącznie dlatego, że mamy tłum, mówiąc wprost, pacjentów za drzwiami i staramy się nie tracić tempa naszej pracy. To, o czym mówiłeś przed chwilą, wcale nie wydłuża czasu badania, a wręcz często skraca czas tego badania.
Zwróć uwagę na jedną rzecz, że zarówno ty, jak i ja, choć wciąż dobrze wyglądamy, to my już mamy swoje lata. My już mamy razem 80 lat i obserwowaliśmy tą medycynę już bez mała na przestrzeni 20 lat naszego życia, od studiów. I ja pamiętam, jak był taki okres, który ja obserwowałem na studiach wśród moich kolegów, wśród profesorów, docentów, zachwytu nad wąskimi specjalizacjami, nad pragnieniem wykreowania lekarza, który będzie specjalistą od wąskiej dziedziny, zachłyśnięcie się evidence-based medicine i wąskimi specjalizacjami. Nie wiem, czy też pamiętasz ten okres.
Tak, wręcz mówiło się nam w czasie studiów tych 25 i więcej lat temu, że należy sobie wybrać taką specjalizację, która pozwoli nam opanować całą wiedzę tyczącą się tego konkretnego organu czy jednostki chorobowej. Chyba nie tędy droga.
Kiedy przygotowywałem się do tej rozmowy, którą teraz prowadzimy, ściągnąłem sobie z półki książkę. Uwaga, teraz nią Państwu poszeleszczę. To są strony tej książki, którą zdjąłem z półki. Mamy rok 2021, a ja sobie zdjąłem z półki książkę, która została wydana w roku 1974. I ta książka to Diagnostyka chorób wewnętrznych, której autorem jest profesor Edward Szczeklik. Jest fantastyczna przedmowa, fantastyczny wstęp w tej książce do badania przedmiotowego i podmiotowego, bardzo humanistyczny, bardzo wszechstronny i chociaż minęło od tamtego okresu bardzo wiele lat, rozwinęła się technika, technologia, aparatura, to pewne prawdy, które są na tych kartach opisane, są wciąż uniwersalne. I mi się wydaje, że przyszłość jednak nie leży w tych wąskich specjalizacjach, czy w przestrzeganiu schematów, czy wytycznych, tylko w tym, żeby znając schematy, znając wytyczne, widzieć też pacjenta.
Mało tego, nawiązując do tego, co powiedziałeś przed chwilą, nie dalej jak dwa dni temu słuchałem bardzo ciekawej audycji w radio poświęconej automatyzacji w medycynie, robotyzacji medycyny, tego, że właściwie sztuczna inteligencja, która powstaje na naszych oczach, jest w stanie postawić diagnozę dużo szybciej niż wystąpią pierwsze objawy chorobowe u naszych pacjentów. I pojawiło się pytanie redaktora prowadzącego tę audycję, czy przyjdzie taki moment, kiedy lekarz będzie zbędny. Niestety taki moment, albo stety dla nas, nie przyjdzie, bo nie da się wszystkiego wrzucić w tabelki, nie da się wszystkiego wrzucić w systemy komputerowe, nie da się wszystkiego wrzucić w coś, co jest pozbawione emocji, pozbawione uczuć, pozbawione takiej interakcji międzyludzkiej. I myślę, że to jest też siła badania ultrasonograficznego, że my możemy korzystać z najnowszych technik obrazowania, wykorzystywać je po to, żeby lepiej diagnozować pacjentów, ale pacjent zawsze będzie sobie cenił przede wszystkim tą osobistą relację z lekarzem.
Umiejętność rozmowy. Najchętniej byśmy komunikowali się SMS-ami, na Messengerze. Bardzo popularny środek komunikacji wśród młodszych ludzi od nas, sam przyznaj. Najchętniej byśmy wyrażali nasze emocje emotikonami, a sztuką jest umiejętność poprowadzenia rozmowy z pacjentem. To jest sztuka. Nigdy nie będzie taki moment w życiu zawodowym lekarza, że tę sztukę opanował już w sposób wystarczający. Tego cały czas się uczymy. I takie zdanie znalazłem w książce, o której mówiłem. Stąd dążeniem każdego lekarza jest wyrobić sobie dobre oko lekarskie. Niesamowite to jest, jakże to jest uniwersalne po tylu latach, pomimo tak rozwijającej się medycyny, diagnostyki molekularnej, genetycznej.
Oczywiście i to jest prawda, która nie powinna znikać sprzed naszych oczu, bo to oko i ucho lekarza jest czymś, co jest w stanie nas poprowadzić przez różne meandry naszej codziennej pracy. Zauważ też, że my całkiem inaczej badamy i prowadzimy rozmowę z osobami w wieku podeszłym, z osobami mocno zestresowanymi swoim stanem zdrowia, z osobami, które ignorują pewne objawy, na które na przykład współmałżonek czy partner życiowy zwrócił uwagę i skierował ich do nas na badanie, a całkiem inaczej rozmawiamy z tymi najmłodszymi pacjentami, gdzie dużo ważniejsza jest właśnie ta obserwacja pacjenta, małego pacjenta, jak on się zachowuje, jak on reaguje na dotyk, na badanie tkliwych miejsc, jak on zachowuje się pod względem również emocjonalnym, czy on się obawia tego badania, czy on być może jest mu wszystko obojętne. To są wszystko niezwykle ważne sygnały, które są nam w stanie bardzo dużo powiedzieć o tym, na co nasz pacjent jest chory. Jedno z kluczowych pytań, które niejednokrotnie zadaję podczas badania USG tych najmłodszych pacjentów, pytań kierowanych do rodziców, to jest to, po pierwsze, co najbardziej niepokoi Państwa w zachowaniu tego dziecka, a po drugie, czy według Państwa to dziecko zachowuje się na co dzień w swojej codziennej, normalnej aktywności jak zdrowe, czy jak chore. To jest często takie półotwarte pytanie, które pozwala nam dotrzeć do sedna problemu i my już wiemy, jak dalej pokierować swoje badanie ultrasonograficzne.
Uśmiechnąłem się, bo ja to samo ubieram trochę w inne słowa. Ja pytam moich pacjentów, ale tak po ludzku, tak od serca, nie po lekarsku, nie co lekarze mówią, ale co was sprowadza?
Oczywiście. Najważniejsze jest to, co jest tym najważniejszym, często niewypowiedzianym do tej pory problemem. I jak pacjent poczuje się gotowy odpowiedzieć na to pytanie, to już mamy właściwie sukces w kieszeni.
I teraz tak, nie na narzekamy, nie biadolimy, nie użalamy się, o jak to jest źle na świecie i w ogóle, tylko ruszamy do pracy, każdego kolejnego dnia spotykamy się z pacjentami i ćwiczymy i jeszcze raz ćwiczymy umiejętność rozmowy, konwersacji, budowania relacji. Pewną informację możemy z każdej relacji z pacjentem wyciągnąć, której dotychczas nie wiedzieliśmy.
Dbamy o uśmiech. Lustro w domu musi być zawsze czyste, żebyśmy rano, wieczór, czasem i w nocy sprawdzili, czy potrafimy się uśmiechać. Na czerwonym świetle otwieramy lusterko, nie malujemy ust, zwłaszcza ty Mateusz, nie rób tego, ale sprawdzaj, czy potrafisz się uśmiechać. Pacjent musi widzieć nasze pozytywne oblicze.
Oczywiście tu przed oczami staje nam scena z filmu Szczęśliwego Nowego Jorku. Kup sobie lusterko i naucz się uśmiechać. Ludzie będą myśleć, że to do nich i będziesz miał sukces. To oczywiście jest trochę przejaskrawienie, ale bardziej może chodzi o to, żeby dzielić się pozytywną energią.
I machamy też do Państwa naszą łapką, której Państwo nie widzicie, uśmiechając się jednocześnie. O to chodzi.
Dobrego dnia w pracy i w domu Państwu życzymy.
Wszystkiego dobrego.